Paweł Bobołowicz jest dzisiaj gościem Studia Wschodniego, gościem wyjątkowym, w miejscu wyjątkowym. Rozmawiamy na dworcu głównym w Przemyślu. Zaraz udajesz się, Paweł, na Ukrainę, gdzie dzieje się właściwie od zawsze dzieje się wiele ciekawego, ale w ostatnich tygodniach w kontekście relacji polsko-ukraińskich, gdzie jest mnóstwo napięć. No i także na linii Ukraina-Rosja, jeśli chodzi o kryzys energetyczny, który rozpoczął się 1 marca na Ukrainie, ale na początek oczywiście witamy Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, również witam serdecznie. No, bardzo się cieszę, że właściwie rozmawiamy w tym miejscu, bo to jest miejsce symboliczne, a miejsce, które pokazuje, że jest ta łączność ze Wschodem. Wiele rzeczy się dzieje, ale widzimy tutaj osoby, które czekają na pociąg do Lwowa i pewnie tym pociągiem też przyjedzie wielu turystów z Polski, którzy do Lwowa jeżdżą bez względu na to, co możemy zobaczyć i w naszych mediach, i w mediach ukraińskich. Mam nadzieję, że właśnie tak te relacje będą budowane, a nie w oparciu o te napięcia, o których wspomniałeś.
To jeszcze do tego Lwowa, dorzućmy stałe połączenie do Kijowa z Przemyśla, niedawno do Odessy, więc te kierunki są rozwijane, a to tylko dobrze świadczy o tym, że to się, ta współpraca się dzieje po prostu.
Tak, no i właściwie w tym kontekście można przejść do tego drugiego tematu, o którym powiedziałeś, bo z jednej strony widzimy rozwój, niesamowity rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach, tej kolejowej przede wszystkim, lotniczej. Loty na Ukrainę też stały się o wiele bardziej dostępne. Z naszego rodzinnego Lublina można spokojnie polecieć do Kijowa i to nie jest rzecz, która nie jest osiągalna dla normalnego mieszkańca. W związku z tym to się już dzieje, no ale też to przekłada się na inne sprawy gospodarcze. Właściwie te tematy, które powinny być bardzo istotne w naszych relacjach, można powiedzieć, że przez wiele lat są zaniedbane. Mówimy o strategicznych relacjach z Ukrainą, a przez wiele lat właśnie w sferze gospodarczej nie do końca działo się dobrze, a chociaż są pewne rzeczy, o których nie wiemy, a dowiadujemy się w momentach kryzysowych. Kryzys ten gazowy, o którym wspomniałeś, czyli przerwa w dostawie gazu przez rosyjski Gazprom na Ukrainę po korzystnym dla Ukrainy wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który nałożył konieczność zwrotu pieniędzy przez Gazprom dla ukraińskiego Naftohazu. Gazprom przerywa dostawy gazu i praktycznie momentalnie reaguje polska strona. PGNiG dostarcza gaz. Szybko jest podpisana umowa, która daje możliwość zakupu. To jest bardzo ważne, bo wokół tego pojęcia też narastają pewne mity. Ukraina nie dostaje od nas gazu, tylko go kupuje. Kupuje go za normalną cenę, ale kupuje właśnie z Polski. Okazuje się, że w takiej sytuacji kryzysowej możemy sobie wzajemnie pomóc, że mamy możliwość współpracy. Przecież to nie jest tak, że w ostatnim momencie ktoś zadzwonił do PGNiG i powiedział, dajcie nam szybko gaz. To oznacza, że te rozmowy trwają, one są przygotowywane, że jest ten cały poziom rozmów na poziomie właśnie gospodarczym, na poziomie infrastrukturalnym, który może nie jest po prostu tak atrakcyjny. W cudzysłowie trzeba oczywiście myśleć o tej atrakcyjności, nie jest tak popularny jak kwestie historyczne, ale tak naprawdę dla naszego życia codziennego pewnie jest zdecydowanie ważniejsze.
A jaki jest clue tego całego sporu, właściwie kryzysu gazowego między Gazpromem a Naftohazem? Władze ukraińskie ogłosiły kilka dni temu, że przechodzą z tego trybu kryzysowego na tryb normalny, tylko no pytanie, co tak naprawdę to oznacza?
Rzeczywiście Ukraina w tej sytuacji, w której się znalazła, musiała wprowadzić ten tryb kryzysowy, a łącznie politycy, łącznie z prezydentem zaapelowali do mieszkańców Ukrainy o mniejsze zużycie gazu. W sieciach społecznościowych pojawiły się takie akcje, które namawiały do tego, żeby rzeczywiście zmniejszyć ogrzewanie w domu, zmniejszyć używanie gazu po to, żeby tego gazu, który jest na Ukrainie, wystarczyło w tym ciężkim sezonie. Przypomnę jeszcze, że ta przerwa w gazie nastąpiła w tych najbardziej zimnych dniach, a gaz stanowi podstawę jednak też systemu grzewczego na Ukrainie. O co chodzi Gazpromowi? Dlaczego w ogóle do tego doszło? Na razie na pewno jest to taki element PR-owski, że Gazprom faktycznie jest rozczarowany tym, że przegrał wyrok przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, a druga sprawa jest o wiele poważniejsza. No, w tle jest oczywiście Nord Stream 2. Rosja chce zrobić wszystko, żeby pokazać, że Ukraina jest niebezpiecznym, niepoważnym partnerem, a jest przecież głównym krajem tranzytowym gazu do Europy Zachodniej i w tym momencie wskazywanie na Ukrainę jako kraj niebezpieczny daje Rosji podstawowy argument do tego, żeby realizować Nord Stream 2, który oczywiście jest niekorzystny nie tylko dla Ukrainy, ale jest niekorzystny dla Polski. Rosjanie, omijając nas w infrastrukturze gazowej, w ogóle nie będą się liczyli z naszymi potrzebami, z naszym zdaniem. Nie dość, że będą mogli nam sprzedawać gaz praktycznie po każdej cenie, ceny, jaką sobie wymyślą, to będą mogli nas szantażować, tak jak to, co dzisiaj widzimy, jak szantażują Ukrainę, że w każdej chwili zakręcą dostawy gazu. Jeżeli będzie wybudowany ten drugi potok, to wtedy zakręcenie gazu dla Polski nie będzie oznaczało wstrzymania dostaw gazu dla Niemiec. Dzisiaj, jeżeli Europa wie o tym, że kraje zachodnie mają świadomość, że są wstrzymane dostawy gazu na Ukrainę, no to może podnieść larum, że tak nie można, bo ostatecznie oni nie dostaną tego gazu. Ale tak czy inaczej Rosja w tej grze, subtelnej grze propagandowej, stara się wykazać, że problemy tkwią po stronie ukraińskiej i obciążyć odpowiedzialnością stronę ukraińską. No większość rzeczywiście też opinii publicznej bardzo często reaguje w taki sposób, że nie zastanawia się, komu ukradziono rower, a kto ukradł rower, tylko że dwie strony są zamieszane w kradzież roweru i jak po raz kolejny pojawia się wątek gaz i Ukraina, no to bardzo często w opinii publicznej oznacza, tak, Ukraina jest niewiarygodnym partnerem, stwarza jakieś problemy, lepiej z niej zrezygnować, jak będzie Nord Stream 2, nie będzie problemu z Ukrainą. I myślę, że to być może w tej sprawie teraz tego rozstrzygnięcia, czy tej sytuacji po rozstrzygnięciu Trybunału i tej wstrzymania tej dostawy gazu właśnie było takim głównym elementem. No też może i Rosjanie liczyli, że Ukraina jednak tak szybko nie uzupełni tego zapasu gazu. Świetnie, że nasz PGNiG zareagował, świetnie, że udało się podpisać umowę. No i też dobrze, że Ukraińcy potrafią się zmobilizować w takiej sytuacji. Realnie obniżyło się spożycie gazu na Ukrainie. To zresztą Ukraina na pewno ma tutaj jeszcze olbrzymi potencjał, żeby wprowadzić pewne oszczędności. Zresztą w jakiś sposób stały to robi, ale my jesteśmy narażeni na wiele takich sporów, nie tylko one dotyczą zresztą gazu. Trzeba pamiętać, że na przykład system elektrowni, system przesyłowy energii elektrycznej też jest związany z Federacją Rosyjską. Olbrzymia część prądu produkowanego na Ukrainie, którym Polska jest bardzo zainteresowana i to z kolei my korzystaliśmy z tego w sytuacji kryzysowej w ubiegłym roku, kiedy u nas doszło do awarii w sieciach i potrzebowaliśmy uzupełnić stratę energetyczną na naszym rynku. Kupiliśmy prąd z Ukrainy, ale musimy też pamiętać, że elektrownie atomowe, które działają na Ukrainie, one działają w tym momencie w większości na paliwie rosyjskim, czyli możemy sobie wyobrazić, że właściwie Rosja jest w stanie spowodować olbrzymi, mega problem energetyczny na rynku ukraińskim i jeżeli my się uzależnimy pośrednio od tego rynku rosyjskiego też przez Ukrainę, no to też będziemy mieli problemy. Zresztą to w ogóle jest sprawa dosyć skomplikowana, bo cały gaz przecież, który w tym momencie właściwie, praktycznie prawie cały gaz, który kupujemy z kierunku wschodniego, to bez względu na to, czy on jest dostarczany bezpośrednio z Ukrainy, czy dostarczany przez Białoruś, to przecież na samym końcu jest to Rosja. Nawet my sprzedając gaz na Ukrainę, sprzedajemy go z tak zwanego rewersu, czyli to nie jest jakiś gaz, który my mamy u siebie. To jest gaz, który pochodzi ze źródeł rosyjskich. Bardzo istotne jest dlatego też to, co się wydarzyło i otwarcie terminalu gazu skroplonego, bo to też oczywiście zmienia bilans energetyczny i może spowodować, że w jakimś nawet dosyć krótkim okresie Polska będzie budowała, przynajmniej stawała się coraz bardziej niezależna energetycznie, szczególnie od rynku rosyjskiego.
Ta realna, konkretna pomoc Polski, którą zaobserwowaliśmy w konkretnie tej kryzysowej sytuacji, ona rzeczywiście spotkała się z dobrym odzewem, no ale chyba niespecjalnie zmieniła ogólną sytuację w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich miesiącach, żeby nie powiedzieć dłużej, bo rzeczywiście w ciągu ostatnich 2 lat wiele na tym polu się zmieniło. No już wałkowana przez wszystkie możliwe przypadki nowelizacja ustawy o IPN, krytykowana na Ukrainie w kontekście oczywiście zapisów dotyczących wydarzeń na Wołyniu i nawet nie tyle chciałbym, żebyś powiedział, jak jest to komentowane wśród polityków, historyków, ekspertów na Ukrainie, bo my to słyszymy, ale zastanawiam się nad tym, czy to jest sprawa, która właśnie wychodząc trochę od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli takich tradycyjnych, zwykłych relacji polsko-ukraińskich. Czy to jest temat, którym żyją Ukraińcy? Czy to jest temat, który jest tematem rozmów?
Parę razy właściwie też o tym rozmawialiśmy. Też rozmawialiśmy na antenie Radia Lublin. Jakby spojrzenie w ogóle na kwestie historyczne ze strony ukraińskiej i polskiej jest absolutnie różne. I to nie chodzi o cenę wydarzeń, tylko o chęć i świadomość historyczną, o chęć zagłębiania się w sprawy historyczne. Mówiąc wprost, Ukraińcy jako społeczeństwo nie przywiązują tak wielkiej wagi do kwestii związanych z historią Ukrainy. Tak?
Bo ja dzisiaj mam wrażenie, że jednak cały czas dyskusja na temat relacji polsko-ukraińskich, ona właśnie odbywa się trochę, mówiąc górnolotnie, wśród elit, wśród polityków, ekspertów, historyków. Po niestety takich incydentach dosyć przykrych widzimy, że to się przenosi na ulicę. Tylko pytanie właśnie, czy się przenosi też do świadomości takich zwykłych Ukraińców?
No, nie ma żadnej wątpliwości, że ponieważ to nie był temat, który na Ukrainie był jakimś takim tematem zrozumiałym, który wywoływał wielkie emocje, że chciał ktoś bronić akurat jakiegoś stanowiska. W momencie, kiedy z naszej strony poszedł tak silny nacisk na Ukrainę, próba wymuszenia jakiegoś konkretnego stanowiska w sprawach historycznych, to nieważne, czy jakby oceny, czy my mamy rację w tym momencie, czy nie. Ja mówię o pewnej metodzie, która została przyjęta. Ukraińcy rzeczywiście zareagowali alergicznie i w tym momencie to, co działo się do tej pory na poziomie jakichś wąskich komisji, forum historyków, czy kwestii eksperckich, czy kwestii politycznych, przenosi się na społeczeństwo ukraińskie. Musimy pamiętać, że na Ukrainie mieliśmy olbrzymi potencjał. Byliśmy wymieniani we wszystkich sondażach jako ten naród, który jest odbierany najkorzystniej, najlepiej, byliśmy uważani za najlepszego sąsiada, wskazywani jako tych, którym udało się reformować swoje państwo. Nawet w takim przedziwnym wskaźniku, jak ocena polityki zagranicznej, Ukraińcy wymieniali polską politykę zagraniczną na czwartym miejscu po polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii. Na czwartym miejscu Ukraińcy byli przekonani, że najlepiej prowadzimy politykę zagraniczną na świecie. No przecież to jest nieprawdopodobne. To świadczy o tym, że Ukraińcy zawyżali nasze oceny, tak naprawdę patrząc na nasz kraj. Oczywiście to potencjał, który Polska mogłaby próbować wykorzystać, ale dzisiaj doprowadziliśmy w jakiś sposób, bo oczywiście to nie jest tak, że tylko my Polacy, obydwie strony właściwie doprowadziły do tego, że to napięcie na poziomie politycznym tak przenosi się na ulicę. Mimo tego, że wiele tych akcji, które widzimy z sztandarami, pochodniami z jednej i z drugiej strony, mają jednak charakter pewnych inspiracji politycznych, ale coraz częściej dołączają się do tego ludzie i ta atmosfera przenosi się na ludzi, co jest oczywiście dla naszych krajów bardzo niebezpieczne. No, po pierwsze, musimy pamiętać o olbrzymiej rzeszy Ukraińców, którzy w tym momencie pracują w Polsce i to nie jest tak, że jak niektórzy polscy tak zwani eksperci próbują przedstawiać, że oni tu przyjechali i dzięki temu lepiej sobie żyją i w ogóle my nie mamy w tym żadnego interesu. Ci Ukraińcy na naszym rynku pracy są po prostu niezbędni. Bez tej siły roboczej Polska nie będzie się rozwijała tak, jak się rozwija. A to oznacza, że na przykład nie będzie nas stać na różnego rodzaju programy społeczne, które w tym momencie są realizowane z budżetu państwa. Więc musimy mieć świadomość, że jeżeli chcemy żyć na tym poziomie, na którym żyjemy, albo na lepszym, to siła robocza właśnie z kierunku Ukrainy jest nam potrzebna. I jeżeli doprowadzimy do jakichś blokad, do jakichś większych niesnasek, no to oczywiście to będzie skutkowało tym, że to będzie się przenosiło też na ulicę, być może niestety, polskich miast. No druga sprawa, jeżeli mamy niesprzyjający klimat społeczny, no to te rzeczy, o których zaczęliśmy rozmawiać na poziomie wielkiej ekonomii, też nie będą mogły być realizowane. I w związku z tym okaże się, że mamy obok siebie nie sąsiada, nie partnera, tylko mamy wroga. No nie wiem, czy ktoś odpowiedzialny polski polityk chciałby doprowadzić do takiej sytuacji. I co tak naprawdę jest na tyle istotne i ważne, żeby zagrać naszym bezpieczeństwem w imię czego, w imię osiągnięcia czego, bo też powiedzmy sobie szczerze, ja bardzo krytycznie oceniam polską politykę historyczną, nie dlatego, że my nie mówimy prawdy, my mówimy prawdę, tylko robimy to złymi metodami. Robiąc to złymi metodami, doprowadzamy do tego, że strona ukraińska absolutnie nie akceptuje tego, co mówimy, nie słyszy, społeczeństwo ukraińskie też tego nie słyszy i w związku z tym zawieszamy się w próżni, nie uzyskujemy żadnego efektu w polityce historycznej, a jednocześnie psujemy te relacje o charakterze społecznym, które przez lata jednak były dobre, ale mogłyby być jeszcze lepsze. No nie ma co być naiwnym, że nie stoi tutaj za tym wszystkim Rosja. Stoi, ona bardzo umiejętnie pewne rzeczy inspiruje i też tutaj nie mam żadnej wątpliwości, chociaż oczywiście dowody, wskazania tego są dosyć skomplikowane, od tego są wyspecjalizowane służby, ale na podstawie efektów możemy być przekonani, że jest rosyjska inspiracja, a na pewno też Rosjanie doskonale potrafią wykorzystywać nastroje i no, tą taką, być może nawet pewnego rodzaju wręcz głupotę polityczną niektórych osób, albo przynajmniej naiwność polityczną niektórych osób, które po prostu wpisują się w ten scenariusz, czasami nawet bez pomocy bezpośredniej rosyjskiej, czy bez finansowania i tak dalej.
A czy widzisz, Paweł, obserwując to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na Ukrainie, że jest jakaś szansa na tą wspólną drogę, wspólny dialog, który mógłby przynieść cel, o którym wszyscy myślą, czyli wspólne rozmowy historyków o wspólnej historii i zaproszenie w efekcie Ukrainy do rodziny europejskiej.
Przez lata polska polityka zagraniczna nie była kształtowana przez krzykliwych demonstrantów. Niewyobrażalne było, żeby łysi chłopcy z ONR-u zmuszali prezydenta hasłem zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę, żeby próbowali wywrzeć nacisk na jakiekolwiek działanie polskiego prezydenta. Przez lata polityka zagraniczna była efektem też pewnego konsensusu politycznego i właściwie rozumienie polityki zagranicznej kształtowały polityczne elity. To one pokazywały pewną wizję wizję dla Polski, która jest potrzebna i społeczeństwo tę wizję akceptowało. Dzisiaj próbujemy działać w drugą stronę. Słuchając właśnie tych krzykaczy na ulicy, próbujemy dopasować się pod ich nastroje, czyli dzisiaj są wznoszone hasła antyukraińskie i w ten sposób ma wyglądać polska polityka zagraniczna. Na Ukrainie z kolei hasła antypolskie i do tego politycy ukraińscy chcą dopasować swoje słupki popularności. To jest bardzo niebezpieczny moment, bo na Ukrainie to jest rok wyborczy i w związku z tym, jeżeli Ukraińcy tak zagrają, no to rzeczywiście do parlamentu, w którym przecież nie ma teraz nacjonalistów na Ukrainie, mogą wejść nacjonaliści. Co wtedy zrobimy? W związku z tym, jak pytasz się o ten wariant pozytywny, co może się wydarzyć albo co powinno się wydarzyć, no to mądrość polityczna liderów, autentycznych liderów politycznych na Ukrainie i w Polsce, którzy powiedzą dość tego, gramy bezpieczeństwem naszych narodów w obliczu i w sytuacji wojny, jest, zagrożenie jest tak poważne, że my dzisiaj mówimy nie, przerywamy to. Kwestie historyczne, rzeczywiście, one muszą być dyskutowane, trzeba wypracować pewne elementy i mechanizmy, jak je rozwiązać, ale musi być jednoznaczne stwierdzenie, one nas nie pokłócą, to jest historia, to jest coś, co wydarzyło się 100 lat temu, 70 lat temu, a to nie dzieje się teraz. Dzisiaj Ukraińcy nie zabijają Polaków, dzisiaj nie ma formacji jakichś, które działają i mordują kogokolwiek, a dzisiaj nie ma rewanżu na Ukraińcach, w związku z tym te osoby, z którymi rozmawiamy, dopasowywanie do nich jakichś historycznych sformułowań jest po prostu krzywdzące bardzo często, a przede wszystkim niewłaściwe. No, nazywając tam Ukraińców banderowców w tym rozumieniu historycznym, no to możemy nazywać ich równie dobrze na przykład NKWD-stami. Wielu NKWD-stów wywodziło się z Ukrainy. No i równie dobrze możemy próbować na przykład sowiecką Ukrainę obciążyć odpowiedzialnością za to, co się działo w czasach sowieckich. No tak nigdzie nie dojdziemy. To po prostu absolutnie nie ruszymy się w żadnym pozytywnym kierunku. No ale do tego potrzeba silnego głosu liderów. I ze strony polskiej tacy liderzy wcześniej byli. I mam tu, przypominam sobie od razu pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, to oczywiście Lech Kaczyński, który przecież absolutnie funkcjonował na tych samych fundamentach, na których funkcjonuje obecnie sprawująca władzę w Polsce partia. I więc nie ma tu jakiejś sprzeczności myśli. Można współpracować z Ukrainą. Na Ukrainie ta sytuacja jest trochę cięższa, bo Ukraina nie ma w tym momencie takiego wyraźnego jakby modelu politycznego. No, Ukrainą w ogóle rządzą wbrew naszym jakimś bardzo obiegowym opiniom nie nacjonaliści, tylko liberałowie. I rzeczywiście tym liberałom jest ciężko dogadać się z konserwatywną ekipą w Warszawie. No, widzimy to też po pewnych decyzjach na przykład absolutnie nietrafionych Poroszenki. No, jeżeli Poroszenko zatrudnia na swojego doradcę Leszka Balcerowicza, który już nie jest doradcą, ale był jego doradcą, no to jest oczywiste, że on nie ma co liczyć na sympatię władz w Warszawie, bo Leszek Balcerowicz nie jest bohaterem obecnych władz w Warszawie. No, to jest kompletna pomyłka. To samo dotyczy Nowaka, który zarządza na Ukrainie odpowiednikiem naszej Generalnej Dyrekcji Dróg. W związku z tym, no, jeżeli Ukraina będzie wykonywała takie ruchy polityczne, to one też donikąd nie będą prowadziły. Nie, to, co zaskoczyło mnie osobiście, to, że polscy i ukraińscy liderzy nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, nie mają swoich telefonów komórkowych, nie dzwonią do siebie, nie wymieniają się informacjami, co się złego dzieje i co zrobić, żeby coś złego się nie wydarzyło.
Specjalnie dla Studia Wschodniego, prosto z, jak Państwo słyszycie, z dworca głównego PKP w Przemyślu, mówił Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie. Paweł, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.